przeczytać list do Koryntian, 5 rozdział. Piętnasty rozdział. I przeczytajmy od 21 wersetu. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi, w czasie Jego przyjścia, potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Kiedy Bóg stworzył człowieka, przeznaczył go dla jednego celu. Aby panował na ziemi. Aby był władcą, aby był tym, który, pod którego stopami jest właśnie ziemia. A więc, moi drodzy, zbawienie jest tylko i wyłącznie dla człowieka. Ci, którzy są miłośnikami zwierząt, przykro mi bardzo, ale Jezus nie umarł za zwierzęta. Nie umarł za rośliny, nie umarł za obcych, czyli z innej planety kogoś. Pamiętajcie, że Jezus Chrystus jest Bogiem człowiekiem. Nie jest Bogiem zwierzęciem. Nie jest Bogiem obcym. Nie jest kosmitą Bogiem. Ale jest Bogiem człowiekiem. Jezus Chrystus, jak wiecie, z listu do Filipian, stał się człowiekiem. I jest to bardzo ważny fragment, który chciałbym dzisiaj nam przytoczyć. To jest list do Filipian. Drugi rozdział od 5 wersetu do 11. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. To, co tutaj przeczytaliśmy, to w teologii jest takie pewne stwierdzenie, pewna nazwa, która nazywa się kenosis. Kenosis oznacza opróżnienie, pozbycie się tej boskiej mocy u Chrystusa. Ale muszę tu wyjaśnić. Jezus Chrystus nigdy nie pozbył się boskiej mocy. Nie pozbył się nigdy swoich atrybutów, boskich atrybutów. Dlatego musimy w tej doktrynie, którą nazywamy kenosis, czyli wyparcia się, jak tutaj jest to przetłumaczenie, wyparcia się Chrystusa samego siebie. Otóż Jezus zrezygnował, oddał swoje niezależne używanie swoich boskich atrybutów. Rozumiecie? Niezależny. Czyli stał się zależny od Boga Ojca. A więc to nie jest tak, że coś gdzieś tam odfrunęło. To zawsze było, ale Jezus zrezygnował z niezależnego użycia boskiej mocy. On nigdy nie zrezygnował ze swoich atrybutów. ale zrezygnował z niezależnego używania na rzecz Ojca. I czytamy od 7 wersetu do 8 o pewnych czterech rzeczach. Po pierwsze, Jezus Chrystus był sługą. Przyjął postać sługi. Pierwsza rzecz. Przyjął postać sługi. Dalej czytamy, stał się podobny ludziom. A więc należał do rasy ludzkiej. I dalej, nie tylko, że należał do rasy ludzkiej, ale okazał się człowiekiem w 100%. Tak czytamy. Dalej czytamy następną rzecz, czwartą, że nie tylko był człowiekiem, ale uniżył siebie i był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Był posłuszny do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Moi drodzy, to są bardzo znamienne słowa. Ponieważ Chrystus, Bóg, pojawił się jako człowiek. Nie jako zwierzę, nie jako pies, nie jako kot, ale jako człowiek. Nie pojawił się jako ufoludek z innej planety, zielony, z gościnnymi oczami. Ale Chrystus pojawił się jako człowiek. Człowiek, ponieważ umarł za ludzi. Dlatego mi przykro powiedzieć wam, że z przykrością chcę tutaj stwierdzić, że Biblia raczej nie mówi o tym, że jest niebo dla psów. Jezus Chrystus przyszedł zbawić człowieka, dlatego przyszedł w postaci człowieka. Przeczytaliśmy tutaj również fragment w pierwszym liście do Koryntian, że Jezus Chrystus przyszedł, żeby umrzeć za wszystkich ludzi, za każdego człowieka. A każdy człowiek musi mieć pochodzenie od Adama. Musi mieć pochodzenie od Adama, włączając w to również Ewę. Zgadza się? Ponieważ Ewa wyszła, została, stała się tylko i wyłącznie z Adama. A więc jeżeli chcecie wiedzieć, co było pierwszej, jajko czy kura, to wam powiem, że był Adam. A później dopiero kura, znaczy Ewa. A więc, moi drodzy, mamy pochodzenie. Mamy pochodzenie, mamy ludzkie pochodzenie. Dlatego Jezus Chrystus nie umarł za aniołów. Gdyby miał umierać za aniołów, które upadły, musiałby się stawać każdym aniołem z osobna. Ponieważ każdy anioł jest sam w sobie, sam oddzielną rasą. Tak, zdziwieni jesteście, ale Biblia nie porusza tego, że to są aniołowie. Co to znaczy greckie słowo anioł? Posłaniec, tak? Ale posłańcem może być również człowiek, tak? Biblia mówi również, że te istoty to się nazywają synowie Boże. Dalej Biblia mówi o tym, że mamy różnego rodzaju istoty. Tak? I one są niepodobne jedne do drugich. My jako ludzie jesteśmy do siebie podobni. Możemy wymieniać się krwią. Tak? Czy to jest żółty, czy to czarny. Mamy takie same grupy krwi i możemy sami wymieniać się. Mamy te same narządy i tymi samymi narządami, jak wiecie, dzisiaj można wymienić się. A więc jesteśmy ludźmi, ale aniołowie są gatunkowo od siebie różni. Stanowią pewną grupę, którą my nazywamy aniołowie. Ale wiemy, że każdy z nich jest niepodobny do siebie. Dlatego Jezus Chrystus nie mógłby umrzeć za całą grupę, całą rasę aniołów, tak jak umierał za nas. A więc, jak to czytaliśmy na początku, my pochodzimy od Adama. I przyszedł drugi Adam, który nas uratował. Moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus kontroluje historię. całą historię. I nie tylko historię ludzi, ale również i historię tych istot, których my nazywamy aniołowie. I chcę wam powiedzieć również, że on kontroluje konflikt, o którym mówimy, to jest konflikt anielski. I ten konflikt przeniósł się również na istoty ludzkie. Wiecie, że niebo jest to miejsce, można powiedzieć, przedhistoryczne, w którym pojawia się sąd szatana. Także możemy powiedzieć, że już w niebie rozpoczął się sąd szatana i ten sąd właściwie już jest, szatan osądzony, tylko jak to w słownictwie sądowniczym, to musi być dopiero egzekucja wykonana, tak? W jakimś późniejszym terminie. Bo jak wiecie, są ludzie skazani, ale egzekucja ich dopiero czeka i nieraz może być przedłużana, aż będzie. Ale nie wiemy kiedy. Wiemy, że Biblia mówi, sąd się rozpoczął w niebie i sąd skończy się również wraz z ludzką historią. I wtedy będzie koniec, będzie osądzanie i istot widzialnych, i istot niewidzialnych. Więc można powiedzieć niewidzialnych dla nas. Wiemy o tym, że przed historią ludzkości Bóg był sędzią. Bóg był tym, który osądzał, był prokuratorem. Szatan w tym sądzie był adwokatem. Bronił się. Wiemy, znamy jego obronę. Tą obronę wyraźnie widzimy u Joba. Mamy Joba, który jest biedaczek, nie wie, co się dzieje, a te jest w trakcie sądu. Oto ten adwokat, obrońca, broni siebie i upadłych aniołów i mówi, no zobacz! Zobacz na tego człowieka! On tobie służy, bo... Tak? A więc tutaj mamy dalszy ciąg. Widzimy, że ten proces sądowy się odbywa. Ale wiemy, że ten proces zakończył się osądzeniem szatana. To czytamy w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale i 31 wersecie, że zostało przygotowane coś niezwykłego. Wieczny ogień. Na co? Już przygotowany na diabła i jego zastępów. Tak? Do tego dołączą ludzie, ale nie było to przeznaczone dla ludzi. A więc również nie było tego wiecznego ognia, dopóki nie odbył się sąd. Odbył się sąd i już w wieczności wiemy, że jest osądzony szatan, jest przygotowany. Ale również do tego miejsca pójdą ludzie, którzy odrzucają Boga. O co chodziło w tym odrzuceniu? Dlaczego szatan został osądzony? Ponieważ szatan był arogancki i był niezależny. Moi drodzy, głównym grzechem szatana i człowieka jest arogancja, niezależność, indywidualność, samozapatrzenie w siebie. Więc możemy śmiało powiedzieć, że głównym grzechem człowieka i szatana jest arogancja, jest sprzeciwienie się Bogu. A więc ludzie, którzy znajdują się w wiecznym ogniu, to są ludzie, którzy sprzeciwiają. Obojętnie jaki jest motyw, ale oni się sprzeciwiają Bogu. Obojętnie, bo wiecie, że są i źli ludzie, i dobrzy ludzie, którzy znajdą się tam. Według naszej oceny, tak? Będą i złoczyńcy, i święci będą w piekle. W wiecznym ogniu. Lepiej to nazwać. Niezależność. Są ludzie w piekle, którzy byli bardzo dobrzy na ziemi. Ale niezależni od Boga. To jest arogancja. To jest zapatrzenie się w siebie. To ja. Przyjmij mnie dlatego, że ja jestem Boże. Ze względu na mnie. Bóg może tylko przyjąć ze względu na siebie. Bóg może tolerować I pamiętacie, że to się stało w ogrodzie Bożym, kiedy szatan upadł. Bardzo dziwne, ale tak samo człowiek upadł w ogrodzie. Tak samo, taka sama arogancja. Ja niezależny. Będziemy jak Bóg. Zobaczcie, szatan wcale nie chciał być ponad Bogiem, ale być tylko jak Bogiem. Niezależny. Człowiek też nie chciał być ponad Bogiem. Chciał się z Nim przyjaźnić, ale być jak Bóg. To jest arogancja. Dlatego czytamy w liście do Filipian o tym, że Jezus zrobił odwrotnie. Pamiętacie, jak zrobił? Zrezygnował z mocy. Zrezygnował z używania niezależnie swojej mocy atrybutów Bożych. Zrobił zupełnie odwrotnie niż szatan i człowiek. Stał się sługą. Stał się zależny od Boga. Stąd rozumiecie już teraz słowa, dlaczego Jezus powiedział, że nie wie, kiedy będzie Jego przyjście. Tylko Ojciec. Zrezygnował z niezależnego użycia wszechmocy. A więc możemy powiedzieć, że postawa Jezusa, postawa uległego sługi, jest, można powiedzieć, oskarżeniem największego kalibru, oskarżeniem szatana. Oto ja, będąc Bogiem, rezygnuję i służę Bogu, a ty, nie będąc Bogiem, uniosłeś się pychą i arogancją. Oto jest różnica. A więc Jezus wyraźnie odrzucił egoistyczne zamiary. Odrzucił wszelkie ambicje, aby szukać swego, ale szukał wyraźnie Boga. Szukał tylko Jego racji. Wiecie, na czym polega miłość chrześcijańska? Miłość chrześcijańska polega na tym, że nie szukamy swego, ale szukamy, żeby innym było dobrze, tak? Nie szukamy, żeby nasze imię było ponad wszelkim imieniem w zborze, ale uważamy innych za lepszych od siebie. Lepszych uwagi, lepszych poświęcenia. Dlatego plotkujemy na siebie, przed sobą, przed ludźmi. Tak. I dla siebie jesteśmy brutalni, a nie dla innych. Moi drodzy, szatan zawsze ciągnął do mocy, aby mieć moc. Cóż, człowiek też lgnie i pragnie mocy, władzy, autorytetu. Jezus odrzucił to i powiedział, jeżeli chcecie być wielcy, to bądźcie sługami swoich braci. Zobaczcie na mnie. Jezus nie ustanawiał rytuału umywania nóg, tylko pokazał, że jest sług. Dlatego umył im nogi. No, oni powinni to zrobić. Jezus powiedział, chcecie być wielcy, to uniżcie się. Bo zobaczcie, co zrobił szatan, zobaczcie, co zrobił Adam. Wywyższyli się i upadli. Dlatego Pan Jezus powiedział, jeżeli chcecie zachować swoją duszę, to ją utraćcie dla mnie. Jak widzicie, Jezusa spotkało również osąd, niesprawiedliwy osąd na krzyżu. Zresztą już można powiedzieć, że tą pokorę u Jezusa widzimy od samego początku w Jego narodzin. Kiedy narodził się i zmarł na krzyżu. Jak się narodził? W ubóstwie. Jak zmarł? Jako? Złoczyńca. Jako bandyta. Zobaczcie, jaka jest postawa. Bardzo dziwna postawa. Że aby zyskać coś wspaniałego, trzeba się uniżyć. Szatan powiedział, ja mam brylanty, diamenty, jestem, mam wszelkiego rodzaju kamienie, jestem bogaty, utalentowany, jestem kimś. A jednak upadł bardzo nisko. A więc wcielenie Jezusa Chrystusa było i śmierć na krzyżu było ostatecznym przypieczętowaniem sądu nad szatanem i jego aniołami, jak czytamy. Czy Jezus realizował swój plan? Nie, Jezus powiedział, że realizuje plan Ojca. Nie realizuje swojego własnego planu. A więc, moi drodzy, zobaczcie, co błogosławi Bóg. Oczywiście to nie jest takie błogosławieństwo, jakie my oczekiwaliśmy, bo błogosławieństwem Jezusa było śmierć na krzyżu, ale ta śmierć przyniosła niesamowity plon. On obumarł, ale dało to życie. Tak, roślina, tak? Roślina musi obumrzeć w ziemi, żeby wydała życie. My jesteśmy szybcy, jeżeli nie znamy się na ogrodnictwie, szybcy do wyrzucenia. To już się nam nic nie zdaje. Albo nieraz widzimy uschnięte rośliny, to już jest do niczego. A ona obumiera i wydaje wielokrotny plon. A więc zobaczcie, że widzimy bardzo duże podobieństwo szatana człowieka. I również tutaj mamy przykład, jak my mamy postępować w Kościele. A więc pokora jest pozbawiona egoizmu. Jest, można powiedzieć, że składa siebie, pokora składa siebie innym. Jest przeciwna arogancji, ambicjom, chorym ambicjom. My często to dodajemy, chore ambicje. Pokora zawsze myśli o innych, nie myśli o sobie. Arogancja zawsze myśli o sobie. Szatan zawsze myśli o sobie. Myślicie, są fragmenty w Biblii, gdzie szatan wydaje się być takim dobrym adwokatem. Tak jakby chciał dobra Bożego. No, jeżeli ktoś ma tobie służyć, no to ma dobrze służyć, tak? No nie? Dobrze tak. I testuj. Dalej pamiętacie, jest to testowanie Jezusa. I zobaczcie, na czym polegał test. Polegał ten test, który był testem, którego szatan nie przeszedł. Szatan oferuje moc, władanie. A Jezus to odrzuca. I mówi, ważniejsze jest słowo, napisane jest. Co tam mówi, napisane jest, też jest napisane jest, Jezus mówi, napisane. A więc dojrzałość w Kościele oznacza, że my jesteśmy ulegli Duchowi Świętemu, Słowu Bożemu i naśladujemy Chrystusa. A tym polega pokora. Że my słuchamy, jesteśmy poddani kierownictwu Duchowi Świętemu, nie naszym ludzkim zapatrywaniom, nie naszym planom, nie naszym ambicjom. To jest znane, jak to robi się karierę, nawet w Kościele. Ale co jest najważniejsze w Kościele? Aby Bóg był wywyższony, aby Jezus był wywyższony w Kościele. Bo on jest głową. Także wiedzcie, że przez to, kiedy przejdziemy próby, a próby są przed nami do końca naszego życia na tej ziemi, wtedy my będziemy uczestniczyć w procesie. Zobaczcie, że cała Biblia, a szczególnie Nowy Testament, posługuje się słownictwem prawnym. Zresztą cała Biblia. Prawo, prawo, prawo. Nawet nasze zbawienie jest obwarowane prawem. Usprawiedliwienie to jest termin prawniczy. Wykupienie z grzechu jest terminem prawniczym. Wykup. Dalej, sąd Boży, sąd baranka. Dalej mamy adwokata, obrońcę, którym jest Jezus Chrystus, jak czytamy u Jana. Gdzie ktoś zgrzeszył, ma obrońcę, ma adwokata, którym jest Jezus Chrystus. Zobaczcie, że to jest wszystko oparte na prawie sądowniczym. Bóg jest opisany jako sędzia. Wiemy, że czeka nas sąd ostateczny. A więc cały czas miejmy to na względzie i Biblia to cały czas mówi. Nie bądźmy nieświadomi, bo Biblia wyraźnie nam mówi, że będziemy sądzić. Tak? Będziemy sądzić. Będziemy na sądzie. Wiemy, że są trony i będą ludzie sądzić. Za chwilę przejdziemy do miejsca, z którego będzie sądził nasz Pan. A więc, moi drodzy, pokora idzie przed posłuszeństwem, a wyraża się to przez działanie. Nie mówienie o tym, że jestem, ale pokazywanie. A więc można powiedzieć, że to działanie Pana naszego, Jezusa Chrystusa, z własnej woli, akt z własnej woli, był publicznym triumfem. Poczytamy o tym, że nie tylko Jezus wygrał, ale wziął i rozbroił wszelkie moce. Czyli one tak naprawdę, wszelkie moce są bezbronne. I chciałbym tutaj przeczytać fragment z listu do Kolosan 2:14, gdzie jest napisane, wymazał, znów mamy terminologię prawniczą, wymazam obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. I dalej czytamy. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nim. A więc ta jego postawa, postawa Jezusa, rozbroiła. Co to znaczy? Znaczy, że kiedy Jezus wygrał, wziął ich zbroję i maszeruje i mówi, oto jest ich zbroja. No oczywiście ci żołnierze mogą jeszcze nas straszyć, zęby szczerzyć. Zresztą, co jest powiedziane o nich? Że ryczy jak? Tak? Czyli mogą ryczeć, mogą straszyć. Ale prawnie nie mają żadnego podejścia, nie mogą podejść nas. Nie mają żadnej władzy nad nami. Bo zostały rozbrojone dla tych, którzy są wykupieni przez Jezusa Chrystusa. Dlatego chcę wam powiedzieć, że niekoniecznie musimy na wszystkie strony machać rękoma, wyganiać ze wszystkiego demony. Jeżeli prawnie jesteśmy Jego, to władcy ciemności nie mają do nas przystępu. Mogą nas straszyć. Mogą powodować różnego rodzaju okoliczności. Ale nie mają tej władzy. Tak mówiąc do nas, ty się do niczego nie będą. Znaczy, że ty naprawdę jesteś zbawiony. On tylko może mówić to. One mogą to mówić nam. Ale my wyraźnie wiemy, jak jest naprawdę. Moi drodzy, ten fakt, fakt historyczny, śmierć Jezusa na krzyżu i to, że wcielił się, że był, że jest człowiekiem, jest Bogiem człowiekiem, oznacza, że argumenty szatana zostały zniszczone. Zostały zniszczone. A więc pokora pokonała arogancję. Pokora pokonała arogancję. Wiemy, jak postępować. Nie szukać swego. Bo kiedy szukamy swego, pamiętajcie, zaczynamy przystępować do szatana. A Biblia mówi, nie dajcie diabłu przystępu. Nie dawajcie diabłu przystępu. Jeżeli zaczynamy być tak aroganccy, zapraszamy go, zapraszamy jego zastępy, zapraszamy, jak to różne są opisy i ewangeliści mówią, jak to zostawiamy gwóźdź w swoim domu, a szatan zawiesza różne rzeczy, a później się wprowadza. Czegoś takiego nie może mieć miejsca. To, co przeczytaliśmy w liście do Koryntian, oznacza, że Jezus Chrystus wstępuje na wysokości. List do Efezjan w 1 rozdziale i 20 wersecie czytamy, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Gdzie jest Jezus? Bóg człowiek teraz jest w niebie. Cóż, możemy powiedzieć, nikt tego nie wie, tak naprawdę nie mamy dowodu. Ja chcę wam powiedzieć, że mamy na to dowód. Mamy człowieka, który cierpiał dla Chrystusa, który zmarł. W Dziejach Apostolskich mamy mowę o Szczepanie, który był pełnym wiary, który był diakonem w kościele. I kiedy był kamienowany, miał wizję. Otóż wydawało się, że już wszystko jest skończone. Faryzeusze go kamienują. Mówią, dobra, już następnego uciszyliśmy. Coraz będzie ciszej. Aż tu nagle słyszą, że on ma wizję i widzi Jezusa po prawicy Ojca. Co to znaczy, kiedy Jezus jest po prawicy Ojca? To znaczy, że ma władzę nad wszystkim. Oprócz Ojca. Władzę nad wszystkim, bo siedzi po prawicy Boga Ojca. Czy wiecie, że również w miejscach niebiańskich, czyli w niebie, również przebywają upadłe anioły i szatan? Wiemy, ale nie mają mocy, bo nie siedzą po prawicy Boga Ojca. Mogą coś tam robić, ale nie mają mocy, nie mają władzy. A więc, moi drodzy, Szczepan zobaczył kogoś, kto tak naprawdę rządzi we wszechświecie. Zobaczył jedyną osobę, która rządzi we wszechświecie. A więc, moi drodzy, gdzie umiejscowiona jest ludzkość? U. Nie wiedzieliście o tym? Ludzkość jest umiejscowiona w niebie. Znaczy, którzy wierzą w Zbawiciela, którzy zostali przez Niego wykupieni. I on ich przyjął, jest napisane, że kto jest w Chrystusie. Kto jest w Chrystusie, gdzie jest? Jego obywatelstwo i gdzie jest obecny teraz? Jest w niebie. Kto jest w Chrystusie, jest w niebie. Zgadza się? Kto jest w Chrystusie, jest w niebie, a nie, że my będziemy dopiero. No to w takim razie powiedzmy sobie, że nie jesteśmy w Chrystusie. Jeżeli nie jesteśmy w niebie, to nie jesteśmy w Chrystusie. Tak? Pamiętajcie, musimy być w Chrystusie. A gdzie jest Chrystus? W niebie. Tam, gdzie On przebywa, tam jest Kościół. Tam jest nasze obywatelstwo. Tam jest nasza przynależność. Tylko gdzie jest Chrystus? W wersecie trzecim jest powiedziane, gdzie jest nasze błogosławieństwo. W 1 rozdziale listu do Efezjan, 3 werset. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem. Teraz już wierzycie mi, tak? Gdzie jest nasze błogosławieństwo? My jesteśmy ubłogosławieni błogosławieństwem niebios. Nie ziemskim błogosławieństwem, ale błogosławieństwem niebios. A więc, moi drodzy, skoro jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy umiejscowieni również w niebie. Dlatego zobaczcie, że tak naprawdę nasza walka nie toczy się tutaj na ziemi, ale toczy się z istotami, które są niewidzialne. Dlatego dalej, również w liście do Efezjan, apostoł Paweł mówi, że 12 werset, bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Gdzie oni są? W okręgach niebieskich. Gdzie my jesteśmy? Nasze błogosławieństwo? Gdzie jesteśmy umiejscowieni? W niebie. Nasza walka nie jest cielesna. Oczywiście najlepszą metodą szatana jest zaatakować nasze ciało. Bo im bardziej jesteśmy tutaj zakorzenieni z tym światem, tym bardziej będzie nam zależało na tym ciele. Ale jak wiecie, Bóg stworzył nas takimi, aby to ciało zawierało coś. Co zawierało? Ducha Świętego. Nasze ciało to jest co? Świątynia Ducha Świętego. A więc ciało nie jest po to, żeby się nim zachwycać, ale aby było miejscem, gdzie przebywa Duch Święty. Więc zobaczmy znów następne nasze zadanie, być pokorny jak Chrystus i przyjąć prowadzenie Ducha Świętego. Duch Święty nam mówi, co Bogu się podoba. My często mamy pytania i przychodzą bracia i siostry i pytają, co mam robić, co mam czynić. Ale ja nie jestem Duchem Świętym. Ja nie jestem Duchem Świętym, żeby mówić, co robić, jak postąpić. Ja mogę poradzić, ale ja nie wezmę za to odpowiedzialności. Ale Duch Święty nam powie, jak najlepiej poradzić. Jezus jest po prawicy Boga Ojca. 21 werset. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. A więc idziemy teraz coraz głębiej w ten konflikt. Tutaj mamy pewne słowo, które jest słowem złożonym. Jest to słowo, które zostało przetłumaczone ponad wszelką. Ponad wszelką. Jest to greckie słowo hiperano. Jest to słowo, dwa słowa greckie. Hiper oznacza nad i ano oznacza powyżej. Tutaj mamy przetłumaczone ponad wszelką. Co może oznaczać ponad wszelką? No coś takiego, jakby no, Jezus był gdzieś tam daleko, a dopiero wszystko inne się dzieje. Tak jak my mówimy nieraz, jestem ponad tym. Ale nie to oznacza. Nie to oznacza, bo w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale, 5 wersecie również jest użyte to słowo hiperano. I ono oznacza cheruby, które są zrobione nad skrzynią przymierza. One są gdzie? Na skrzyni. A więc możemy powiedzieć, że śmiało możemy przetłumaczyć, że Jezus Chrystus jest nad, czyli włada nad kimś i ponad nim. Czyli nie należy do tej samej grupy. Nie, że niezależny i gdzieś tam sobie, ale jest, włada tą grupą, nad nią jest. Nad czym jest? Nad ziemską władzą, zwierzchnością, mocą, panowaniem, wszelkim imieniem. A więc nad jaką władzą? Musimy zadać pytanie. Otóż Biblia nie mówi nam wyraźnie, jaka to jest władza. Wiemy, że to jest duchowa władza i również i ludzka. Jedno drugiego nie wyklucza. I duchowa, i tą, którą mamy na ziemi. Ale czy ona jest zła, czy dobra? W liście do Efezjan, 6 rozdziale i 12 wersecie i dalej, jest napisane, że mowa o złych. Ale tutaj, w 21, nie jest powiedziane, czy to są złe, czy dobre. Może te i te. W każdym bądź razie, Jezus Chrystus jest, panuje nad nimi i jest powyżej. Jest rangą przewyższa ich. I dalej mamy cztery słowa. Cztery słowa, które występują w 21 wersecie. Opisują istoty, nad którymi włada Chrystus, nad którymi ma moc, władanie i rozbroił wszelkie te władze, jeżeli chodzi o te złe. I czytamy o nich, oczywiście tu są dwie kategorie istot anielskich. Ktoś kiedyś powiedział, że złe anioły rozpoznaje się poprzez ich moc, a dobre anioły rozpoznaje się przez ich mądrość. I rzeczywiście jest tutaj dużo prawdy, ponieważ zawsze zło dąży do mocy. No a troszeczkę tutaj rzeczywiście muszę powiedzieć, że Kościół poszedł tą złą drogę, bo chce więcej mocy, mocy, mocy. Nam potrzeba mądrości do używania mocy, a nie mocy. Bo wiecie, że dziecku damy kabel 220 i niech biega z tą mocą. Zrobi krzywdę sobie i innym. Ale kiedy ktoś jest dojrzały, potrafi tą moc kierunkować. Jest użytek z tej mocy. Wielki użytek. A więc, moi drodzy, niech nas charakteryzuje mądrość, a nie dążenie do mocy. A więc mamy osobowości, mamy pewne istoty, które są rzeczywiste, realne. Wiecie co? Jeszcze niedawno, kiedy w Kościele się mówiło o seksie, to było coś przerażającego. Dzisiaj się mówi o tym na wszystkie strony i jest to rzeczą, o której się lubi rozmawiać. Ale w Kościele kiedyś, kiedy się mówiło o świecie niewidzialnym, o aniołach, o demonach, nie bądź głupi, ty w to wierzysz. Na ten temat nie rozmawiamy. Kiedy ja dzisiaj ryzykuję, wielkie ryzyko, kiedy ja mówię, że ja wierzę i powiem wam naprawdę rzeczy, ponieważ możliwe, że będzie cała seria na ten temat. Nie wiem, czy nie będziecie przerażeni, że coś ze mną jest nie tak, ale ja wierzę w świat niewidzialny. On jest tak samo realny, jak ten, którym my żyjemy. Niestety, ja w to wierzę. Biblia mówi, i zaraz zobaczycie, w co ja wierzę. Ale nie rzucajcie się z jakimś kaftanem. Do końca muszę to powiedzieć. Pierwsze słowo, które występuje w 21 wersecie, mamy władza. Władza. Nadziemska władza. Jest to pierwszy rodzaj aniołów. Jest to najwyższy autorytet. Dalej mamy zwierzchność i moc, które są niższą kategorią. I dalej mamy panowanie, która znów jest wyższa. A więc mamy wyższa, niższa, niższa, wyższa. Kategoria istot anielskich. Czyli można by powiedzieć, że to są wodzowie i Indianie. Żebyśmy tak dobrze to zrozumieli. Pierwsza kategoria istot to są arche i kyriotes. Niższa kategoria aniołów to jest exousia i dynamis. A więc sobie omówimy po kolei. Pierwsze to, co czytamy, to władza. Władza jest to greckie słowo arche. Arche to nic innego jak nasze słowo, no, spolszczone, bo to nie jest polskie, hierarchia. Wychwytujecie to słowo arche? Hierarchia. Arche. Hierarchia. Tak? Wychwytujecie. W tym słowie naszym, które używamy, hierarchia, występuje to władanie, władza. Ono również, arche oznacza również początek czasu. Ale jak powiedziałem, również oznacza pewną pozycję jak wojsku, pewną pozycję ranga, pewna ranga pozycji wojskowej, tak? Czyli mamy supermarszałka, tak? Prezydenta, tak? Bo prezydent jest nad wojskiem. I później te niższe rangi. A więc widzimy, że to są aniołowie, którzy są na pozycji władania. I są nazwani władcami. Dlatego często nie używa się słowa aniołowie, ale mówi się o strażnikach, o władcach, o mocach. Słowo anioł zwykle używa się do specyficznych zadań. Następne słowo, drugie słowo, które widzimy, to jest słowo zwierzchność. No wydawałoby się, że tutaj mamy zwierzchność, no to chyba to powinno być ponad tym wszystkim, ale to drugie słowo oznacza autorytet, czyli exousia. I ono oznacza, że ktoś dostał autorytet, został wydelegowany. I na przykład apostołowie zostali wydelegowani, żeby reprezentowali Chrystusa. A więc ja wysyłam was w moim imieniu. Czyli zobaczcie, mamy władców, którzy wysyłają w swoim imieniu te istoty, które nazywają się exousia, autorytet. Istoty, które otrzymują autorytet z góry. Czyli są delegowani. I tutaj mamy tą niższą grupę aniołów. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się, jak to w praktyce się odbywa odnośnie Jezusa w liście do Kolosan 2:15. Przypomnijmy sobie. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. Widzicie? Władze i zwierzchności. Wyższa kategoria i niższa kategoria. Tutaj Jezus podzielił wyraźnie na wyższą i niższą kategorię. Wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Zobaczcie, że to są kategoria, które są uporządkowane jak w wojsku. Tak? W firmie mamy również pewnego rodzaju stopniowania autorytetu. Tak samo i tutaj odbywa się. Zresztą zauważyliście, że Biblia również opisuje, że są różnego rodzaju stopnie autorytetu. Tak, mamy Bóg, Chrystus, później mamy mężczyznę, później mamy kobietę, a później mamy. Później dzieci, tak? A więc mamy tam drugą klasę aniołów. Zobaczcie, że Jezus rozbroił ich, a więc oni są bez mocy. Są bez mocy. Jeszcze raz powtarzam, nie bójmy się, bo większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na zewnątrz, ten, który jest na świecie. Wyobraźcie sobie, kiedy apostoł Piotr stanął po wylaniu Ducha Świętego, w dniu wylania Ducha Świętego i mówi im: tego mężczyznę, którego wy ukrzyżowaliście, to tak naprawdę to był Bóg. Ukrzyżowaliście Boga. Ukrzyżowaliście władcę wszechświata. To był szok. My myśleliśmy, że ukrzyżowaliśmy złoczyńcę, a ukrzyżowaliśmy Boga, władcę tego wszechświata. Pamiętajcie, że szatan jest władcą tylko tego świata. Lub Bogiem tego świata. Też w kategoriach religijnych. Zauważcie, to będzie ciekawe, jak będziemy mówić o szatanie. A więc to była niesamowita odwaga, żeby powiedzieć o tym, że ukrzyżowaliście Boga. Trzecie słowo to są moce. I znów mamy drugą klasę aniołów, nie pierwszą klasę. I jest to słowo dynamis. Oczywiście w wersecie 19 też mamy, że Bóg jest dynamis, że ma moc. Ale wiemy, że Bóg jest mocem wykorzystywać to, a one już nie. One mogą tylko nazywać się mocami, ale to naprawdę już mocy nie mają. nie mają nad nami. Moc została odebrana. A więc te moce mogą tylko i wyłącznie działać, jeżeli dostaną jakiś rozkaz. Dostaną jakieś zlecenie. Moi drodzy, i tutaj chciałbym troszeczkę dalej wyjść z tym wszystkim. Często nie zastanawialiście się może nad tym słowem matka natura. Oczywiście to nic nie znaczy, matka natura, bo nie ma matki natury, ale jest coś takiego, że ludzie, nie chcąc użyć Boga, jednak ożywiają, tak? Nie chcą w to wierzyć, że jest, ale chcę wam powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak natura sama w sobie, że niezależnie działa. Chciałbym, żebyście zauważyli, że Bóg powiedział o... Jezus powiedział o ptaszkach, które karmi Bóg. Nie zastanawialiście się nigdy nad tym? Bóg karmi ptaszki. Dalej Bóg mówi o roślinach, że przyodziewa rośliny. Nic niezależnego. Nie ma żadnej ewolucji. Oto wszystko dba Bóg. Myśleliście, że Bóg zostawił to wszystko? Ono to samo się? Nie, wiemy, że Pan Jezus mówi wyraźnie o tym, że Bóg zajmuje się tymi rzeczami. Karmi, ubiera, troszczy się. No i teraz Jezus płynie, jest sztorm. I mówi do pogody. Nie. Mówi do istoty, która stoi za tą pogodą. Mówi do, nie do fal, ale za istotą, która jest za tymi falami. Ponieważ greckie słowo, które mówi napomniał, grzmiał, jest tylko i wyłącznie to greckie słowo używane do osób. Nie do pogody, nie do rzeczy, nie do zwierząt, jedynie do osób. A więc Jezus mówi do osoby, która stoi za falami, za pogodą. Kiedy powiedział to, zgromił, co się stało? Ucichło. A więc mamy, moi drodzy, za całą przyrodą mamy istoty. Istoty niebiańskie, które tym się posługują. Gdybyśmy odsłonili tą zasłonę, która zasłania niewidzialny świat, to byście zobaczyli, jak tutaj jest pełno. Jaki ruch jest. Jaki harmider. Co tutaj się dzieje. A my sobie siedzimy i tak mówimy, o, jaki spokój. Ptaszki śpiewają. Wiatr szumi. Ale w Księdze Objawienia jest napisane, że to wszystko powstrzymuje Bóg. Żeby nie było żadnych turbulencji, tak? Wszystko powstrzymuje Bóg. Ale kiedy Bóg puści to wszystko, to te demony, te istoty, pamiętacie, zaczną przynosić plagi, zniszczenia. Skąd to się wszystko bierze? Przyrody? Nie. Ponieważ Bóg daje rozkaz, jeden anioł przyzywa, przynosi jakiś wiatr, drugi przynosi to, trzeci tamto. Aniołowie otwierają. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę, że to jest dziwne, ale za każdym drzewem i roślinką jest istota. Za każdą zmianą pogodową jest istota. Za każdą falą jest istota. Źle się czujecie? Dziwne. Ale chcę jeszcze wam bardziej powiedzieć. Za każdym zborem jest jakiś anioł. No akurat. No dobrze, Jezus zwraca się do zborów i do aniołów zborów, nie do nikogo innego, jak do aniołów zborów. Dalej. Pamiętacie, że każdy naród ma swoją istotę, swojego władcę, anioła. Pamiętacie Daniela, jak się modlił i anioł, który był posłany przez Boga, nie mógł do niego dotrzeć przez 21 dni, bo powstrzymywał go książę perski. I wtedy przyszedł z pomocą mu Michał. I wtedy dopiero przesłanie mogło być przekazane. Każdy naród To będzie bardzo ciekawe dokładnie. Jeżeli nie chcecie, bo myślicie, że to szaleństwo, to nie przychodźcie, ale to będą fantastyczne. Każdy naród, każdy bożek ma istotę, która za tym stoi. Widzieliście o tym? Każda idea, którą stworzy człowiek, wypełniona jest istotą. Ona, cokolwiek wymyślimy, od razu ta istota przybiera tą postać. Jest za tym. Nic nie jest, słuchajcie, martwego i pustego, jak sobie myślimy. Za wszystkim coś się dzieje. Zresztą bardzo pomogło nam wierzącym, uwierzyć w to fizyka kwantowa. Tak. Fizyka kwantowa powiedziała nam, że jest więcej niż to, co widzimy. Że świat jest bardziej skomplikowany, niż my sobie to wyobrażamy. Wszelkiego rodzaju słów, które bym tutaj mógł wam użyć, byście nie wiedzieli, o co chodzi. Do tego wszystko wymyślają, coraz więcej jest wpisanych książek i mówią, słuchajcie, ten świat jest tak złożony, tak skomplikowany, my tyle rzeczy nie widzimy. Widzimy tą kazalnicę, tak? Ale wiecie, że ona cała lata ma wszystkie strony. Ona jest żywa, jest pełno ruchu, one się ruszają, to jest... My widzimy, że to jest stałe, tak? Ale to cały czas się rusza. I to wszystko jest w ręku Boga. Ja wiem, że mi nie wierzycie, poczytajcie troszeczkę fizyki. Troszeczkę tylko fizyki. Może dla małych dzieci. To, co mój syn czyta. A ja dużo wam wyjaśnię. Jak bardzo to wszystko jest złożone. Dlaczego Jezus mówił do fali? Nie mówił do fali. Wiecie, im bliżej przyrody, bliżej przyrody jest człowiek, tym bardziej w to wierzy. Im dalej jesteście od przyrody, tym trudniej wam w to uwierzyć. Dlatego te pierwotne ludy, ja nie mówię, że to byli głupi ludzie. Nigdy tego nie powiem. Nawet ci, którzy mieszkają w tak zwani dzikusy, nie powiem, że to są głupi ludzie. Oni swoje wiedzą, nawet więcej wiedzą niż my. Oni doskonale wiedzieli, że za każdą rzeczą kryje się jakaś istota. Tak? My się z tego śmiejemy, ale to jest prawda. Ale to jest prawda. My o tym zapomnieliśmy. Jezus nam to przypomniał w Ewangeliach. Apokalipsa nam to przypomina. Oczywiście to nie oznacza teraz, że będziemy rozmawiać z drzewami, przytulać się. Tak, i co innego. Ale chciałbym, żebyście zrozumieli to, że każdy człowiek ma również kogoś, kto mu towarzyszy. Tak? Mamy tak zwanych, no chyba znamy tą terminologię, aniołów stróżów, tak? Mamy tych, którzy, zresztą Biblia mówi o tym, że aniołowie pomagają nam w naszym zbawieniu. Towarzyszą tym, którzy są Boży. Wiemy, że całe zastępy chodziły za Jezusem. Wiemy, że prorocy pokazywali, zobacz, ty widzisz, że tutaj się toczy walka nasza, fizyczna. Panie, niech oczy się jego otworzą. Otwórz mu te oczy. On zobaczył, wow, ale walka się toczy. A więc pamiętajcie, że w tych wojnach, które my widzimy, tak naprawdę za tym stoją wojny, które odbywają się również w świecie niewidzialnym. Za każdym prezydentem, za każdym państwem, za naszym państwem stoją istoty. Stoi istota, która jest władcą, która za tym stoi. I pamiętajcie, również tam toczą się walki. Toczą się zmagania. Jak myślicie, dlaczego macie takie problemy? Biblia mówi w liście do Efezjan w 6 rozdziale, dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym. Mieliście kiedyś zły dzień? Był? Przechodzicie dzisiaj taki zły dzień? Wiecie, skąd się biorą złe dni? Tak, tak. Jest świat niewidzialny. Mamy pewnego rodzaju presję i nie wiemy, co się dzieje. Nie zdajemy sobie sprawy, co się dzieje. Wstajemy rano, no wczoraj było fajnie, wstajemy rano, wszystko leci nam na łeb, na szyję. Idziemy do pracy, wszyscy są przeciwko nam. Idziemy na autobus, przeciwko nam odjeżdża za wcześnie. Wszystko się sypie. A nieraz jesteśmy tacy mili, a tu raptem ktoś jest przeciwko nam. Staramy się być w porządku, a ktoś się uwziął na nas. Albo tak spokojna żona raptem jest furiatką. Rzuca się. Albo mężowi, któremu nigdy nie przeszkadzało nasze chrześcijaństwo, raptem zaczyna rzucać wszystkim na lewo i prawo, bo już mu zaczyna przeszkadzać. Skąd to się bierze? Nigdy się nie zastanawialiście. Wiecie, mamy dzisiaj takie walki duchowe, takie organizacje kościoły, gdzie mówią o walce duchowej. I oni robią przerażające rzeczy. Aż wstyd mówić. Może kiedyś powiem, żeby was przerazić. I to powoduje, że my zamykamy się na nich. I szatan mówi, a, dobrze, użyłem tamtych, żeby ci już więcej nie myśleli o tym, że jest świat niewidzialny, że musimy chodzić w zbroi Bożej. Tamci przeginają w jedną stronę, a my przeginamy w drugą stronę, jeżeli uciekamy przed tym. Pamiętajcie, zawsze musi być równowaga. My nie wierzymy nauczycielom lub książkom, które czytamy, ale Biblii, która mówi, a Biblia w razie nam mówi, że jest świat. Że nie tylko są te cztery wymiary, którymi jesteśmy zapoznani, ale jest 5, 6, 7, a nawet więcej wymiarów. Wiecie, że niebo to nie jest gdzieś w górze, ale niebo jest tutaj. Tak jak Jezus może uniósł się w górę, ale zniknął. Morga zakryła, ponieważ szedł w inny wymiar. Właśnie, nie używam religijnego słownictwa i się gubimy. Nie? Musimy być otwarci na to, co Duch Święty do nas mówi. Pamiętajcie, że istoty niewidzialne są zaangażowane w wiele, wiele różnych rzeczy. Jest hierarchia. Dlatego nie będę już tego rozwijał. I czwarte słowo, w którym czytamy, to panowania. Panowanie, czyli panowie. To są władcy, również potężni. To są kyriotes. Pamiętacie, że Jezus Chrystus nosi tytuł Kyrios. Tutaj mamy kyriotes, panowie, władcy, którzy rządzą o potężnej mocy. Wiecie o tym, że Księga Objawienia mówi o czterech aniołach, którzy są na czterech krańcach ziemi. Wiemy o potężnych aniołach. Zresztą Biblia, dzisiaj nawet słyszeliśmy o tym, że Biblia mówiła, że Bóg nazwał po imieniu każdą gwiazdę. Każda gwiazda ma imię. Czy wiecie, że Bóg nie tylko nazwał, Psalm 147 czytaliśmy, tak? Ale ludzi również nazywa. My się nazywamy tak, a Bóg mówi, ty będziesz się nazywał tak. Ja nazywam się Abram, nie, będziesz miał nowe imię Abraham. Nazywam się Jakub, nie, będziesz się nazywał Izrael. Czy ci, którzy przezwyciężą wszelkie próby i staną przed Panem, czy wiecie, że my nie będziemy mieli już swojego imienia, ale Bóg nada nam nowe imię. Dlatego jest napisane tutaj i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i przyszłym. Ciekaw jestem, jakie będą. Bóg jest tym, który nadaje imię. A wiecie, kto nadaje imię? Władca. Obojętnie, jakie władze i panowania są, Bóg nadał im imiona. Każdy z nich ma imię. Każde z nich ma imię. A więc Chrystus jest ponad tym, ponieważ jest ponad tym każdym imieniem. On On siedzi po prawicy Boga Ojca. W liście do Filipian, w 2 rozdziale, 9 wersecie jest napisane, że Bóg dał mu imię Chrystusowi, imię ponad wszelkim imieniem. Jak bardzo ważne jest imię. Bo to oznacza panowanie. Dał imię, które jest ponad wszelkim imieniem, czyli Chrystus panuje, włada nad każdą istotą. Co to oznacza, że w tym wieku lub przyszłym? A więc Chrystusa pozycja jest dzisiaj taka sama władcy, jak i kiedy przyjdzie na tą ziemię. Kiedy będzie rządził, bo wiek, który przyjdzie, zawsze odnosi się do wieku Mesjasza. Kiedy przyjdzie Mesjasz i ustanowi, przepraszam, królestwo tysiącletnie, będzie władał, będzie rządził niepodzielnie, a nam będzie zlecał. Wiemy o tym, że również będziemy delegowani. A wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. Powiedziałem wam, że jest mnóstwo istot, które nawet i tutaj wypełniają to powietrze. My myślimy, że tylko my jesteśmy, ale one tutaj są. Dlatego Biblia mówi, że ze względu na aniołów, aniołów są obecne na naszych nabożeństwach. One wiedzą, jak z jakimi motywami przychodzimy na nabożeństwo, jak się zachowujemy i o czym myślimy. Ale nie mówiłem tego, żebyście byli teraz przerażeni. Inwigilacja. Jak ja teraz mogę, co pomyślę, poruszę się. Bo jest wyraźnie powiedziane, że wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. A więc jeżeli jesteśmy w Chrystusie i podlegamy Jemu, to nie podlegamy własnej woli tym istotom. Ale one mogą mieć zezwolenie na pewne rzeczy. Tak? I dlatego jest bardzo ważne, abyśmy byli przyobleczeni w zbroję, ale przede wszystkim, abyśmy tą zbroję mieli, aby się ostać. Nie mamy zbroje, żeby szukać, no, który? Ale żeby się ostać. Ale moi drodzy, naszym zadaniem nie jest chodzenie po mieście i wyganianie demonów. Nie jest chodzenie po mieszkaniu i kysz, albo z flagą, żeby demony przegonić w domu. Porozbijamy wszystko. Tak, to flagi są troszeczkę niewłaściwą formą, które w kościołach używamy. Ale właściwą formą jest, aby się ostać zależnym od Boga. Być uległym i słuchać Jego rozkazów. Tak? My jesteśmy w Jego armii. Ja nie będę angażował się w walkę z jakimiś istotami, których Bóg mi nie zlecił. I chcę wam powiedzieć, że zawsze odnosiłem skutek i zwycięstwo, kiedy Bóg mi powiedział teraz, ty. I wtedy zawsze była wygrana. Ale kiedy ktoś przyszedł do mnie i mówił, tutaj trzeba zaangażować się w walkę duchową, a Bóg mi mówił nie. Powiedziałem nie, niestety. Nie będę się w to angażował. Bo moim Panem, moim Bogiem jest Jezus Chrystus i On mi mówi, co mam robić. A nie rzucać się nie wiadomo na co. Nie mogę zamknąć szafy. To będę gromił. Wszystko naokoło. A co trzeba zrobić? Sprawdzić znaczy, czy czasem nie wyjąć czegoś. Tak jak ja jechałem, młody, wierzący jechałem i uchodziło mi z kół rowerowych powietrze i gromiłem te demony, żeby powietrze nie uchodziło. Pomogło coś? Powietrze zeszło tam. Trzeba było naprawić dętki. Dlatego, moi drodzy, pamiętajmy, że skoro Bóg nam tylko powiedział, że jest taki świat niewidzialny, to znaczy, że nie angażujmy się w ten świat, bo nie wiemy, jak on działa. Mamy tylko pewne ogólne z Biblii informacje. A więc nie angażujmy się w te rzeczy, ale ufajmy Chrystusowi, który panuje i ma wszystko pod swoimi stopami. I my nie możemy mieć pod swoimi stopami, jak to Kościół mówi, a teraz szatana pod swoimi stopami będziemy mieć. Bzdura! To Chrystus ma pod swoją stopą. To znaczy, to co czytaliśmy, że zawsze zwycięstwa kładł swoją stopę na karku A nie, będziemy biegać tutaj. Wiecie, jak to nieraz jest na nabożeństwach w niektórych zborach, albo nie wiecie, ale ja wiem. Biegają, krzyczą, tupają, że tupią, że pod stopami mają szatana, a on na drugi dzień im daje psztyczkę. I się śmieje, żywe oczy. Pamiętajcie, że zwycięstwo, że Panem, tym, który zasiadł na tronie, jest Jezus Chrystus. On zasiadł na tronie, po prawicy Boga Ojca. On panuje, Jemu ufajmy, nie sobie, nie naszym krzykom, wyganianiom, nie wiadomo czego. Słuchajmy Jego. Kiedy On powie tak, to wygania. Zobaczcie, że apostoł Paweł nie był taki szybki, kiedy przyszła dziewczyna opętana przez wieszczego ducha. Nie był taki szybki. Ale dopiero w pewnym momencie mówi koniec. Teraz już wiem, że muszę zadziałać. A przez tyle czasu pozwala. No, oczywiście ci zwolennicy walki duchowej powiedzą, no, że apostoł Paweł był niedojrzały. Oni są bardzo dojrzali. Oni, którzy później popadają w alkoholizm, pedofilię i grzechy. Cudzołóstwa. Tak, tak, moi drodzy, pokora. We wszystkim jest pokora. Kiedy jest arogancja, wszystko jest rozbite. Pamiętajmy, że jeżeli podchodzimy do świata niewidzialnego, to nawet anioł Michał prawował się z szatanem i powiedział, niech Bóg ciebie skaże, nie ja. A miał moc, mógł to zrobić. Pamiętajcie, że szatan będzie związany tylko i wyłącznie na rozkaz Boga. Są aniołowie, którzy są potężni, mogą związać szatana. Ale Bóg tylko powie w tym momencie i wtedy one zwiążą. Dlatego, moi drodzy, dajmy sobie spokój związaniem szatana. Bo to jest niewidzialne. To jest okultystyczne. Pamiętajcie, że w wielu kościołach wielu ludzi są ochrzczeni przez duchy, nie przez ducha. Bo w wielu kościołach wzywa się duch. Jest wiele okultystycznych praktyk. Oczywiście wiele myśli, że to nie, że to są biblijne, ale to są okultystyczne praktyki. To jest wręcz wywoływanie duchów. Moi drodzy, po co szukać duchy? One nas znajdą. One nas znajdą, my nie szukajmy. Nie sypmy soli, nie wylewajmy wina, nie róbmy jakichś tam podróży na najwyższe szczyty miasta. Sea Towers, tak? Będziemy wyganiać demony, które są nad tym, bo one najwyżej te trony sobie ustanawiają. Jeżeli nam Bóg to powie, rzeczywiście, to to zrobimy i bez żadnego wielkiego halo. A więc mamy wszystko pod stopami. Chrystus ma wszystko pod swoimi stopami. Dalej mamy terminologię głównie militarną. Pierwszy liście do Koryntian, 15 rozdział też mówi nam, że Jezus Chrystus jest przywódcą w tym militarnym porządku. Więc, moi drodzy, z czym mogę was zostawić? No, zostawić was mogę z tym, że który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. A przedtem przeczytaliśmy o tym, że ustanowił Chrystusa ponad wszystkim głową Kościoła. A więc władze i zwierzchności boją się kogo? Nie nas, ale głowy Kościoła. Głowy Kościoła. On nas chroni. Dlatego bądźmy pokorni i zawsze przychodźmy do Niego. Nie próbujmy sami na własną rękę swoimi sposobami, bo spotka nas wielkie rozczarowanie. Przywództwo. Jezus włada. Dlatego chciałbym zostawić nas z takim wnioskiem, że duchowa walka rozpoczęła się w niebie. I tam się zakończy. Tak? Tam się zaczęła. I tam się zakończy. Zanim to wszystko się stanie, mamy wielki ucisk, mamy walczących w imieniu Jezusa, którzy będą ginąć, mamy sądy, wiemy, że ci, którzy są umarli w Chrystusie, powstaną, ci, którzy żyją, będą przemienieni, mamy również mowę o pochwyceniu, ponieważ wielka armia przyjdzie z Chrystusem wraz z Nim na wielką bitwę Armagedonu. Wiemy, że będzie to wielkie żniwo sądu i wiemy, że to będzie duży sąd. Wiemy również o tym, że Chrystus przyjdzie, aby panować tu na ziemi. Nie o poprawicy Ojca, ale tu na ziemi. I wiemy, że Chrystus ustanowi już władanie na ziemi i będzie z nami aż po sam kraniec, do końca. Będzie władał na nowej ziemi, na nowej niebie, nowym niebie i będzie nowe Jeruzalem i wszystko będzie nowe, bo On jest zwycięzcą, bo On króluje, bo On zasiedzi po prawicy Boga Ojca. A więc, moi drodzy, jeszcze może jedna dygresja. Zastanawiacie się, no dobrze, skoro to wszystko zostało pokonane, to dlaczego ciągle nas tutaj podbierają te demony, te istoty, ciągle nam przeszkadzają? Ponieważ Jego władza jest, wiecie, jeszcze nieskonsumowana, tak? Czyli jak przyjdzie w tysiącnym królestwie, to wszystko wprowadzi w czyn. Czyli nie bezpośrednio dzisiaj włada Chrystus. Królestwo jest w nas, ale jeszcze go nie ma, tak? Mówi Jezus. Ono jest w was, ale jeszcze przyjdzie. To dziwne, tak? Jak słyszycie to. W nas, ale jeszcze go nie ma. Już jest, ale jeszcze go nie ma. Czyli to władanie Chrystusa jest niebezpośrednie. Kiedy przyjdzie, będzie władał bezpośrednio i wiemy, że wszystko zostanie, tak jak powiedziałem, związane. Szatan zostanie związany, antychryst, fałszywy prorok, wrzuceni. Gdzie to wszystko zostanie wrzucone do jeziora ognistego. A na końcu, pamiętacie, co będzie? A na końcu śmierć przegra. Tak, a na końcu śmierć zostanie pokonana. I więcej już nie będzie śmierci. I to jest bardzo ważne. Więcej już nie będzie śmierci. Dzisiaj jeszcze panuje śmierć, chociaż żyjemy w Chrystusie, tak? Chociaż mamy życie wieczne w Chrystusie, to śmierć jeszcze jest. Tak samo jak z panowaniem. Chrystus panuje, ale dopiero będzie panował w tysiącletnim królestwie. Śmierć została pokonana, ale jeszcze ludzie umierają. Dopiero później będziemy przyobleczeni w nowe ciała i śmierci już nie będzie. Nie będzie choroby, nie będzie cierpienia, nie będzie płaczu, nie będzie złych wspomnień, nie będzie komu oskarżać. Bo wiecie, że plotkarzom zakazali wstępowania do nieba. Tam jest napisane, plotkarzom zakazujemy wstępować. Także tam niestety, ale zakaz. No i zresztą jest cała lista, kto nie wejdzie. Ale to już jest inna historia. My powstańmy i oddajmy cześć Bogu, który króluje.